Diabetyk na fali dla wszystkich, którzy już nie słodzą. No to fajnie, proszę Państwa, czwartek, 14. Przestaliśmy już słodzić, jak zwykle diabetyk na fali. Dzisiaj w studiu jest z nami pani Edyta Wojtczak z firmy Novo Nordisk.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
A z telefonu będziemy zapraszali i słuchali znaną Państwu Beatę Stepanow. A temat dzisiaj, tak jak to zapowiadaliśmy tydzień temu, jak się leczą mężczyźni. Kasia Kacperczyk padła na polu chwały, tak powiem, ma grypę i odmówiła dzisiaj współpracy z radiem z powodu niemożności wydobywania głosu z siebie, więc dzisiaj jej wyjątkowo nie będzie. No to zaczynamy w takim razie. No to jak z tymi facetami jest, pani Edyto?
No trudno. Myślę, że trudniej niż z kobietami i każda osoba, która stara się leczyć osoby z cukrzycą, myślę, że powinna wziąć pod uwagę różnice płci. Jeśli chodzi o mężczyzn, z mojego doświadczenia wynika, że po pierwsze ciężko jest też mężczyznę na początku zaciągnąć do tego lekarza, więc myślę, że warto docenić, jak już mężczyzna przyjdzie do lekarza, powie...
Docenić, tak?
Tak, ja myślę, że bardzo trzeba to docenić, że przyszedł, że się pofatygował, że jest w stanie mówić o swoich dolegliwościach, o swoich objawach. Bo myślę, że warto w tym momencie docenić ze względu na to, że mężczyźni no raczej ciężko przyznają się do takich swoich niepowodzeń.
No, traktują rzeczywiście cukrzycę jako dopust Boży i niepowodzenie. Co więcej, bardzo długo grają w taką grę, że no, mam trochę podniesiony poziom cukru, ale to przecież nie jest cukrzyca i tak dalej. Całymi latami potrafię, ja znam takich ludzi, którzy no, w ten sposób właśnie się ustawiają. Potem następuje okres bardzo często takiego leczenia w oparciu o tak zwaną wiedzę podwórkową. I, że tak powiem, niektórzy jeszcze do tego, że tak powiem, wymyślają sobie różne teorie, które gdzieś tam zasłyszeli albo przeczytali, wierzą w cudowne działanie różnych specyfików. No i jak przychodzą do lekarza, to bardzo często już ta cukrzyca jest powikłana, jest rozkręcona i niekoniecznie jest dobrze. Potem no, faceci, tak jak tutaj powiedzieliśmy, nie chcą przyznać się do faktu bycia chorym. Czy pani, bo pani jest z zawodu również pielęgniarką, czy pani spotkała się w swojej karierze zawodowej z takimi opornymi facetami?
Tak, właśnie moja działalność taka pierwsza zawodowa to była praca w szpitalu i tam jako młoda pielęgniarka musiałam odbywać staż zarówno na oddziale kobiecym, jak i na oddziale męskim i no muszę stwierdzić
dwa
z przykrością,
światy.
Że to są tak, dokładnie dwa światy, w których no musimy się odnaleźć i ponieważ no zależy nam jako edukatorom na tym, żeby i zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli dobrze prowadzeni z tą cukrzycą, dobrze wyuczeni życia z tą chorobą. Myślę, że ważne jest, żeby podkreślać między innymi różnicę płci i brać pod uwagę charakterystykę zarówno jednych, jak i drugich, bo to bardzo pomaga w skuteczności edukacji, przekonywania ku lepszemu, dobremu leczeniu, które jest akurat w tym momencie rozwoju danej cukrzycy, tak jeśli mamy cukrzycę typu drugiego na przykład u mężczyzny, no to wiadomo, że ta choroba ma charakter postępujący i na pewnym etapie mamy różne rozwiązania i warto doceniać tego mężczyznę, tak jak powiedziałam, tego pacjenta mężczyznę, który przychodzi, żeby on czuł się też z nami bezpiecznie i żeby nam ufał. Wtedy jest też łatwiej wyegzekwować pewne zalecenia, które są niezbędne na poszczególnych etapach leczenia.
Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak się leczą kobiety i tam takie ciekawe stwierdzenie padło, że kobiety też na początku to tak niekoniecznie chętnie, potem mają taki moment bardzo często załamania, rany boskie, co ze mną będzie, dzieci, właśnie mężczyzna, rodzina, etc. Natomiast potem są zadaniowe, to znaczy traktują te cukrzycę jako coś, co trzeba ustawić odpowiednio po to, żeby móc właśnie żyć dla kogoś. Czy faceci się podobnie zachowują?
Ja myślę, że jeśli chodzi o kobiety, to rzeczywiście tak jest, że na początku kobieta jest przerażona, a potem musi wejść w różne role. Ona bierze, bo patrząc na mężczyznę, mężczyzna patrzy na wiele spraw, w moim odczuciu, tak można powiedzieć, z parasola. Tak, nie zagłębia się w różne szczegóły i o tyle to jest trudniej, że mężczyźnie, który przychodzi na początek z cukrzycą i przychodzi, to są pierwsze spotkania z edukatorem czy z lekarzem, w moim odczuciu nie powinniśmy od razu przechodzić do szczegółów. Trzeba pokazać temu mężczyźnie, na czym ta choroba polega, ale z takiego właśnie lotu ptaka, bo mężczyzna najpierw musi koniecznie poznać ogół, a potem do szczegółów, żeby się nie przeraził. U kobiet, moim zdaniem, trochę odwrotnie, żeby powiedzieć o pewnych szczegółach, że ona sobie w szczegółach poradzi z pewnymi sytuacjami, a ona w pewnym momencie też spojrzy z lotu ptaka, ale najpierw musi poznać pewne szczegóły, że pewne elementy terapii, na przykład insulinoterapia łączy się z różnymi czynnościami, które musi jeszcze dodatkowo wykonać w ciągu swojego dnia. Więc jeśli wytłumaczymy w szczegółach od początku, na czym to polega i ona stwierdzi, tak, dam radę, udźwignę jeszcze ten jeden bagaż, to wtedy już nam jest łatwiej i wtedy możemy przechodzić do ogółu.
Potem właśnie mówiono o tym tydzień temu, że na przykład taką barierą bardzo często bywa kwestia insuliny. Czy ja będę potrafiła to wszystko obliczyć, wyliczyć, zrobić sobie zastrzyk i tak dalej. No i jak już nastąpi przełamanie tej bariery, to w tym momencie to idzie i nie ma większego z tym problemu.
No właśnie, ale tak u kobiet jest, pani? Tak, ja powiem jeszcze, że u kobiet jest tak, że rzeczywiście, dobrze, mam podawać sobie insulinę, kto kobieta mówi, proszę zadaniowo, robimy w szczegółach, tak,
no,
idziemy
w to. Przepis na insulinę, tak jak
dokładnie,
na ciasto.
Dokładnie. A u mężczyzny jest trochę, mam wrażenie, inaczej, nie jest właśnie tak zadaniowo, tylko najpierw trzeba pokazać, że na przykład inni z tym żyją, że da się z tym żyć, że aha, i jeszcze to, co jest ważne moim zdaniem u mężczyzn, to, żeby go wesprzeć psychicznie, tak, że dasz sobie radę.
Kobietę chyba też warto wspierać psychicznie.
Też, oczywiście, ale tutaj mam wrażenie, że mężczyźni też często szybciej poddają się niż kobiety. Ja sobie nie dam radę. I wtedy, jeśli wyczuwamy, że mężczyzna właśnie ma takie podejście, a w moim doświadczeniu, z mojego doświadczenia wynika, że częściej mężczyźni poddają się i mówią, nie dam rady, no to nie, to ja sobie odpuszczę, może na następnej wizycie zaczniemy znowu ten temat insulinoterapii i pomyślimy o włączeniu insulinoterapii. Także myślę, że to jest też bardzo ważne w przypadku mężczyzn, żeby otoczyć ich tą opieką, że na pewno dasz radę. Tylu mężczyzn na świecie stosuje insulinę, jest zadowolonych, można dać przykład. No i oczywiście to, co ja zawsze podkreślam jako edukator, żeby zastanowić się, dlaczego ten mężczyzna boi się insulinoterapii. Kiedyś miałam taki przypadek, że mężczyzna bał się insulinoterapii, ponieważ myślał, że jak będzie jechał na ryby, to nie będzie mógł ze sobą zabierać insuliny, nie będzie mógł robić insuliny, ponieważ insulinę się przechowuje tylko i wyłącznie w lodówce. I to go przerażało i nie chciał z tego powodu zgadzać się na insulinoterapię, bo myślał, że jego życie będzie wtedy ograniczone. I wyjaśnienie i odpowiednie argumenty przekonały go do tego i potem już nie było żadnego problemu. Także to było też takim dla mnie nauczką i wskazaniem, że rzeczywiście różnica płci w edukacji również
działa.
Ma duże znaczenie.
Proponuję, żebyśmy teraz połączyli się z panią Beatą Stepanow. Tutaj zaraz podejmiemy, mam nadzieję, że owocną próbę tego połączenia. Tutaj jeszcze jest taki jeden element, że faceci mają coś takiego, ja to po sobie też wiem i tutaj się muszę przyznać państwu,
Właśnie łatwiej nam rozmawiać dzisiaj.
Tak, mianowicie, że my kombinujemy, my faceci kombinujemy. I to jest tak, że a może można tak, a może można inaczej, a może nie trzeba, o, przepraszam najmocniej, może nie trzeba dokładnie o tej godzinie, można chwilę później, mhm. albo mniej, albo więcej. Natomiast kobieta, jak już się nauczy i przyjmie pewien tryb funkcjonowania, to tak będzie funkcjonowała. No, co jest bardzo istotne przy tej chorobie. Pani Beato, czy pani mnie słyszy?
Słyszę pana bardzo słabo. Niestety nie mogę nawiązać internetowego kontaktu z wami.
Nie nawiążę pani, więc będziemy przez telefon musimy. Jesteśmy skazani na telefon. Teraz pani mnie słyszy?
Słyszę pana bardzo dobrze.
A, no to właśnie, bo to jest była kwestia innego ustawienia telefonu. Jest z nami pani Beata Stepanow, ale zanim przejdziemy do tematu, czyli do kwestii, jak się leczą faceci na cukrzycę, niech pani powie, co ciekawego się u pani dzieje, no bo prowadzi pani bardzo, powiedziałbym, taką z tego co wiem, szeroką działalność edukacyjną, promocyjną. Co ciekawego u pani się dzieje? Pani Beata.
Oj, co ciekawego. Właśnie przygotowujemy się do przyszłego tygodnia. 23 marca organizujemy pierwszą część drugiej edycji akcji profilaktycznych Zdrowie to Podstawa pod patronatem prezydenta miasta Konina. I akcja odbędzie się w sobotę 23 marca w Koninie. I właśnie jesteśmy w trakcie przygotowań, organizacji, przygotowywania plakatów, więc u nas praca w re.
Teatr będzie?
Podczas akcji profilaktycznych teatru nie będzie. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań nowego scenariusza, gdzie główną rolę będzie grał pacjent z cukrzycą typu 2.
Prawdziwy pacjent.
Tak, oczywiście, który jest oczywiście współtwórcą również scenariusza.
Prawda,
dlatego, że
prawda
będziemy
czasu,
również
prawda
pokazywać
ekranu.
Jego historię.
No to teraz już możemy przejść do tematu. Faceci się leczą inaczej niż kobiety? Jak to z pani bogatych doświadczeń wygląda? Tutaj pani Edyta postawiła taką tezę, że są dwa światy zupełnie, że tak powiem, różne i niekoniecznie przylegające do siebie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam cię, Beatko.
W radio, tak. Witam cię, Edytko, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę cię usłyszeć. Pani Kasiu, również panią witam.
A pani Kasi, pani Kasia padła na grypę i,
rozumiem.
I nie ma
o,
dzisiaj.
To niech wraca do zdrówka szybciutko.
Nie wydobywa tak, głosu z siebie.
To, co powiedziała Edyta, faktycznie ma ogromne znaczenie. Nie nam to oceniać, ale współczesna tak naprawdę nauka odkryła, że niestety, ale półkule mózgu działają zupełnie inaczej u obu płci, u męskiej i żeńskiej. To są ogromne różnice.
To całe szczęście.
Tak, całe szczęście. To nas przyciąga i te różnice powodują, że jesteśmy w tym wszystkim bardzo atrakcyjni. I to również się przekłada na edukację w temacie cukrzycy. Z mojego doświadczenia jako edukatora, co mogę powiedzieć, że to zawsze mówię od samego początku. Skuteczna diagnoza, prawidłowa diagnoza, to jest 100% osiągania sukcesu. I w tym momencie w rozmowie z mężczyzną chorym na cukrzycę muszę postawić diagnozę, w czym tak naprawdę jest problem. Co tak naprawdę sprawia mu radość, jakie jest jego hobby. I zawsze pamiętam jeden z materiałów, który oglądałam pod tytułem Pudełko Nicości. I to ten materiał zawsze mi przypomina, że takie pudełko nicości posiada mężczyzna i w momencie edukacji nigdy nie mogę o tym zapomnieć.
Co to jest to pudełko nicości? Ja przypadkiem wiem, ale niech pani powie naszym słuchaczom, bo to jest...
Pudełko nicości to jest takie szczególne miejsce w mózgu mężczyzny. To jest takie miejsce, gdzie mężczyzna czasami ucieka do tego miejsca. Ono jest po to, żeby mężczyzna nie mówił o problemach, ale rozwiązywał je. To jest pudełko, w którym pozostaje sam ze sobą i z doświadczenia powiem coś takiego, że w praktyce to wygląda w ten sposób, że jeżeli kobieta wraca do domu i widzi mężczyznę siedzącego na tapczanie, wydawałoby się, że w samotności, w ciszy, i ona się zastanawia się, o czym mężczyzna myśli w tym momencie, i na pewno zada pytanie,
ona niczym
o czym
nie
teraz
myśli.
Myślisz. On o niczym nie myśli. W tym momencie jest w tym pudełku nicości. Jest to szczególne pudełko, jest to bardzo potrzebne mu w życiu, a tak naprawdę faktycznie w tym momencie jest w stanie o niczym nie myśleć. I to trzeba tak naprawdę docenić, bo jeśli chodzi o pracę mózgu mężczyzny, nie zawsze jest tak, że obie półkule działają, i o tym też trzeba pamiętać.
Czasami żadna nie działa.
Ale chyba jeszcze jedna rzecz pamiętać, to w edukacji bardzo mi się przydaje, że mężczyźni są wzrokowcami.
No, w ogóle statystycznie jest przewaga rzeczywiście wzrokowców
w naszym gatunku.
Tak.
I w edukacji diabetologicznej ta wiedza bardzo się przydaje, więc wszystkie mapy mentalne, wszystko, co możemy zaznaczyć w formie graficznej, rysunku, przedkłada się to również na proces edukacji.
Czyli rozumiem, że tak, kobiety są w takim kontakcie słownym i kobiety lubią słuchać, zresztą to ma również, że tak powiem, przełożenie na inne zupełnie sytuacje i kwestie, natomiast mężczyzna musi widzieć, prawda? Czyli co, facetom pani rysuje? Pokazuje obrazki?
To znaczy nie, mężczyzna musi w tym uczestniczyć po to, żeby mi się nie pojawił w trakcie edukacji w pudełku nicości.
Aha, rozumiem, czyli on musi razem z panią, to jest bardzo istotna uwaga, że musi jakby współtworzyć ten proces edukacji.
Tak, jedna rzecz,
edukacji.
O którą musimy jeszcze pamiętać, panie Krzysztofie, to, że mężczyzna ma w sobie instynkt myśliwego.
Łowcy, no ma.
Tak, ma instynkt łowcy myśliwego, i to w tym momencie to on musi dojść do pewnych wniosków, i mu tylko wskazuje pewną drogę, ale nie wskazuje mu rozwiązania. I rozbudzając w tym momencie taką chęć, żeby właśnie to on w tym momencie odkrył, co jest wynikiem tego, co on pokazuje, i w momencie, kiedy faktycznie to zrobi, jest to miło wtedy pochwalić takiego mężczyznę, że faktycznie jest to prawidłowa odpowiedź, że idzie w bardzo dobrym kierunku, że właśnie tak to powinno być zrobione. To też również jest już taką cząstką naszego wspólnego sukcesu w edukacji.
Czyli tutaj widzę, że pani, mówiąc językiem psychologii, posługuje się technikami behawiorystycznymi czy behawioralnymi. Wzmocnienia, nagrody, te rzeczy.
One są bardzo ważne w edukacji, nie tylko mężczyzn, ale każdego z nas, niezależnie od wieku, niezależnie od płci.
A proszę pani, to tak, padło tutaj takie określenie mapy mentalne. Jak wygląda, zresztą no to jest to taka technika też znana z psychologii, w tej chwili mi wyleciało z głowy, jak się nazywał twórca tej techniki, zaraz sobie, że tak powiem, mam nadzieję, że przypomnę, ale to nieistotne. Jak w praktyce wygląda tworzenie takiej mapy mentalnej w procesie edukacji faceta z cukrzycą?
Jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy edukuję mężczyznę, to się różni w edukacji z kobietą, że w przypadku pracy z kobietą ja mogę poruszać wiele aspektów. Dlatego, że kobieta potrafi mi, współpracują wtedy obydwie półkule w cudzysłowie, potrafi analizować, potrafi się wczuwać, są to emocje, opowiada swoje historie, swoje przeżycia. Mężczyzna nie jest aż tak otwarty i mapa w tym momencie pozwala mi zobrazować, o czym mężczyzna chce rozmawiać. Ja mu daję pustą mapę. Nie wyznaczam tego miejsca centralnego, o którym będziemy mówić, tylko zadaję pytanie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wtedy zorientuję się, czy on faktycznie przyszedł z określonym tematem, czy jest takowy temat, czy oddaje mi w tym momencie pałeczkę. Ale to jemu daje cały czas takie poczucie, że on jest w tym momencie najważniejszy i to on wyznacza naszą tematykę. I to znajduje się w punkcie centralnym. I powiem jedno, że chciałabym to dzisiaj poruszyć. To jest bardzo ważne w edukacji pacjenta z cukrzycą. Nie staram się tego mówić na pierwszej wizycie, bo to jest z wiadomego powodu, ale na pewnym etapie warto byłoby poruszyć temat tak zwanego cichego powikłania cukrzycy. Najczęściej mężczyźni nie mówią o tym podczas wizyty u diabetologa. Staram się, żeby...
Znaczy, mówi pani, my możemy to powiedzieć głośno, mówi pani o powikłaniach związanych, że tak powiem, z seksem i ze sprawnością seksualną, tak? Dobrze.
Dokładnie tak.
Dobrze
mówię
zgaduję.
O kłopotach ze wywodem, jest tak zwane ciche powikłanie cukrzycy i statystycznie chorzy z cukrzycą mają tak naprawdę trzykrotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z erekcją. I jest to, dlatego jest to ciche powikłanie cukrzycy, ponieważ duża część mężczyzn w ogóle nie zgłasza tego problemu lekarzowi. Czasami nie wierzą w możliwość jakiejś takiej skutecznej terapii, albo po prostu bagatelizują to.
A może się po prostu wstydzą zwyczajnie.
Tak, tak, oczywiście. I w momencie, kiedy zaczynamy mówić o tym, co jakieś jego hobby, zaczynamy od takich może ogólnych tematów, żebym zobaczyła, czy są jakieś zainteresowania, czy jest coś, co lubi robić poza pracą i czy hobby robi wspólnie, razem, czy uczestniczy w tym rodzina. W bardzo ważnym aspekcie również tematu cichego powikłania cukrzycy ogromną rolę odgrywa tutaj partnerka, więc staram się, żeby na pewnym etapie w edukacji z mężczyzną pojawiła się jego druga połówka. Żona, partnerka, w tym momencie koleżanka, ktoś bliski dla niego i staram się wtedy zobaczyć, czy ona jest tu osobą dominującą, czy ma ogromny wpływ, dlatego że będzie to również osoba, która będzie go wspierała na co dzień w jego i sukcesach, i w jego porażkach. I ja w tym momencie, edukując mężczyznę, bardzo potrzebuję osoby, która będzie mi również pomagała w edukacji. Dzisiaj mam tu przykład dzisiejszego dnia, gdzie po drugiej edukacji pojawił się dzisiaj mężczyzna ze swoją żoną. Okazało się, że jest to wspaniała kucharka, która ma podstawy. Wymodelowałyśmy pewne zasady zdrowego odżywiania. Fantastycznie to wszystko pochłonęła. Zrobiłyśmy warsztaty na opakowaniach produktów spożywczych i wiedziałam, że będzie to ogromnym wsparciem dla mnie, po to, żeby przygotowywać te posiłki w domu dla swojego męża. I oceniam wtedy, jaka jest relacja między nimi, jak ze sobą współgrają, jaką rolę odgrywa ta kobieta w życiu tego mężczyzny.
To jest bardzo ważny aspekt. Przez żołądek do serca, tak?
Tu przede wszystkim skupiamy się oczywiście na tym aspekcie przyjemnego jedzenia, zdrowego odżywiania, ale staram się, żeby w edukacji, odżywianiu mówić o zdrowym odżywianiu w stosunku do całej rodziny, a nie tylko w aspekcie do, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, w aspekcie tylko chorego na cukrzycę.
Pani Beato, wróćmy jeszcze do kwestii, że tak powiem, nazwijmy to życia seksualnego. Jak pani przełamuje barierę wstydu pacjenta? Bo jest to poważna bariera i jak pani sama powiedziała, czasami jest ona tak wysoka, tak mocna, że tak powiem, że i skuteczna, że faceci nie mówią. Czy jest na to jakiś sposób?
Jest to bardzo trudny temat. Nie ma idealnego sposobu. Na pewno muszą być stworzone warunki, które pozwolą na to, że mężczyzna się otworzy, czy to bezpośrednio w stosunku do edukatora, czy przy obecności żony. Zdarzyło mi się, że gdy mężczyzna ze swoją żoną poruszyliśmy ten temat i bardzo płynnie przez niego przeszliśmy, ale to tylko dlatego, że ten akurat mężczyzna miał partnerkę, która podchodziła do tego bardzo spokojnie, ona go wspierała. W tym nie było w tym jakiejś agresji, pretensji. To jest ważne, jaki jest stosunek mężczyzny do tego problemu. Czy faktycznie to już jest taki etap, że on szuka rozwiązania? Czy jest na etapie, że się poddał, wstydzi się, nie mówi o tym? Czy to już jest taki etap, że on wpadł w depresję i uważa się w tym momencie za połówkę małżeństwa, która w tym momencie już się wycofała z życia intymnego i to się również przekłada później na poziomy glikemii. Jego stan emocjonalny, stan duchowy ma również na to wpływ, więc nie ma tu idealnego rozwiązania, jak dotrzeć. Po pierwsze, na pewno trzeba stworzyć warunki takiej edukacji, takiego momentu, żeby on nie wstydził się o tym powiedzieć i żeby wiedział, że osoba, z którą rozmawia, że to będzie właśnie powiedziane nie w towarzystwie innych pacjentów, nie przy okazji odbieranego telefonu, na pewno nie jest to powiedziane podczas pierwszego spotkania. Pacjent musi nabrać zaufania do edukatora.
Musi się odbać, prawda?
Tak, to jest proces. Nie ma takiej rozmowy na pierwszym spotkaniu. Fajnie jest, kiedy to się odbywa podczas edukacji z partnerem.
A nie sądzi pani, że byłoby łatwiej facetom mówić o tych problemach, gdyby edukatorem był mężczyzna?
To pytanie musielibyśmy skierować do pacjentów z cukrzycą płci męskiej, gdyby był taki problem, kogo chciałbym mieć za odbiorcę, ale myślę sobie, że moim zdaniem, że łatwiej mimo wszystko mówić to do płci żeńskiej, oczekując w tym momencie może podpowiedzi, co ona o tym sądzi, w jaki sposób mógłbym dotrzeć do mojej partnerki i wtedy może płeć żeńska podpowiedziałaby, jak rozwiązać ten problem ze swoją partnerką. Uważam, że chyba bardziej mimo wszystko łatwiej byłoby porozmawiać z kobietą, chociaż nie ma zasady. Uważam, że jeżeli mężczyzna ma zaufanie do swojego lekarza prowadzącego, do mężczyzny, wtedy może sobie pomyśleć, to jest facet. Na pewno mnie zrozumie. Mm-hmm. Nigdy nie wiem, jak kobieta to odbierze. I tu ogromną rolą edukatora jest to, żeby swoją mimiką twarzy, swoją gestykulacją nie zdradzić na przykład jakiegoś zażenowania tematem, kiedy pacjent to rzuci. Zawstydzeniem z naszej strony, bo to jest temat, o którym nie chciałabym z pacjentem rozmawiać. Ogromna rola jest również edukatora. Zachowania w momencie, kiedy pacjent rzuci taki temat, czyli jest ta potrzeba porozmawiania w tym aspekcie.
Czyli to jest niezwykle istotne, są techniki komunikacyjne i zgodność jakby mowy ciała z przekazem werbalnym. W takich szczególnie sytuacjach, kiedy zaczynamy docierać do tych najbardziej intymnych kwestii i problemów. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ilu pani miała pacjentów mężczyzn, pani Beato?
Oj, nie zliczę.
Ale to tak więcej kobiet, więcej mężczyzn, jak to wygląda?
Znaczy nie ma w tym zasady.
Nie ma reguły,
ale powiem szczerze, że rozmawiam z pacjentami na temat cichego powikłania. Czasami sama rzucam temat w formie zapytania, czy wie, co to jest ciche powikłanie cukrzycy. Nie nazywałam tego po imieniu.
No tak, żeby w ogóle ten temat wywołać, uruchomić kwestię, tak. Rozmowę, bo to jest bardzo często ludzie się boją po prostu nazwać nawet tego i wypowiedzieć, bo to jest tak wstydliwe.
Ewentualnie szukamy nie nazewnictwa wprost. Powiem szczerze, że rozpoczęłam rzucanie tego tematu dzięki pacjentowi, bo tak naprawdę edukator bardzo dużo się uczy od pacjentów. Ja również za każdym razem uczę się czegoś nowego. I pamiętam mężczyznę w wieku 32 lat, który sam poruszył ten temat i to był któryś już z etapów edukacji. Powiedział, że nigdy jeszcze o tym nie mówił, bo jednak wizyta u lekarza trwała czasami 5 do 10 minut. To nie był moment,
nie było,
żeby o tym porozmawiać.
Tak?
A jeśli nawet szedł z takim zamierzeniem, to oczywiście co chwilę ktoś wchodził do gabinetu, tak wychodził, albo wszedł i z wrażenia zapomniał, bo skupił się już na tych rzeczach takich podstawowych, które akurat miał taką potrzebę. Więc nie zawsze były stworzone warunki. Więc ogromną rolę odgrywa czas edukacji, warunki, w których ta edukacja się odbywa. I nie można zapomnieć, że mężczyzna z cukrzycą to jest taki sam mężczyzna jak każdy inny, ma swoją partnerkę, ma takie same problemy jak mężczyzna, który nie ma tej cukrzycy i nie rozgraniczajmy w tym momencie, że akurat z cukrzycą jest jakaś różnica. Chociaż Uważam, że pacjenci z cukrzycą, i zawsze o tym powtarzam, są to pacjenci szczególnej wrażliwości.
Znaczy to wynika między innymi z tego, że oni są uwrażliwieni poprzez fakt postrzegania siebie jako chorych, bo to natychmiast jakby tutaj ten próg obniża i byle co jest w stanie dotknąć. Pani Beato, a teraz tak byśmy tak sobie wyobrazili, różne problemy związane z cukrzycą, różne powikłania, choroba wieńcowa, nerki, oczy i tak dalej, to te sprawy, że tak powiem, związane z życiem płciowym, na którym miejscu się lokują? Jak już ten facet przyszedł do pani i się otworzył i zaczął mówić.
W wielu przypadkach jest to ostatni temat.
Ale na skali ważności, czy jest to ostatni, bo się mówi na końcu, bo najpierw trzeba się dosyć długo odbać i rozkręcać, już tam mówiąc o innych rzeczach, a jest to bardzo ważny temat, czy jest to temat mniej ważny od pozostałych
powodów? To znaczy tak, o ważności danego tematu świadczy o tym, po pierwsze oceniam, znowu wracając do punktu wyjścia, ile lat ten pacjent choruje na cukrzycę, czyli zbieram wywiad. Bo okres trwania cukrzycy, sprawdzam po dzienniczku, czy są jakieś niewyrównania, historię poznaję cukrzycy, przeglądam kartę, moje własne obserwacje i wtedy stwierdzam, czy jeżeli na przykład nie odwiedza okulisty, tak, nie ma konsultacji okulistycznych, czy faktycznie w tym momencie dobrze nie byłoby na przykład skupić się na tej sprawie, tak. Jeśli na przykład okazuje się we wcześniejszych badaniach stopy, że był problem, skupiamy się na pielęgnacji, rozmawiamy tu w aspekcie, jak można zapobiegać, czyli cały czas działania profilaktyczne. Nie stosuję straszaka. Mhm. Jeśli są na przykład problemy, gdzie widzę po badaniach laboratoryjnych, że jednak ten mocznik kreatynina to nie są te poziomy, które powinny być. Skupiam się w tym momencie na nefropatii, wspominając na przykład, i to jest, powiem tak, z mojego doświadczenia, jeżeli zaczynam pracować z badaniami laboratoryjnymi, sprawdzam, jaki wygląda mocznik kreatynina, jak wygląda w ogóle badanie moczu, to jest wspaniały początek na to, żeby poruszyć temat cichego powikłania w następnym etapie. Jest to świetny moment, bo po pierwsze, mamy wyniki mocznika i kreatyniny, więc mówimy o nefropatii. Druga sprawa, sprawdzamy, czy są bakterie, czy ich nie ma. Jeśli są bakterie, czy odczuwa pieczenia, jaka jest ważna higiena miejsc intymnych, kwestii właśnie kontaktu ze swoją partnerką i zaczynamy ten temat. To jest bardzo dobra droga. Nie zaczynam tego wprost, ale właśnie w powikłaniu nefropatii uważam, to jest bardzo dobry początek, żeby poruszyć ten temat.
Ha, to, że tak powiem, to mniej więcej wiemy. To znaczy, ja podejrzewam, że jest tak, że to jest niezwykle istotne. Im bardziej istotne, tym się mniej do tego chcemy przyznawać. Natomiast właśnie ta metoda takiego stopniowego jakby podchodzenia i nazwijmy to odkodowywania pewnych problemów, no może być skuteczna, a pewnie jest skuteczna. Miałem jeszcze jedno pytanie, tak z ciekawości, bardzo tak ogólnie. Ilu pani pacjentów w swojej karierze zawodowej miała?
Jeszcze raz poproszę pytanie, panie Krzysztofie.
Ilu pani pacjentów i pacjentek miała w swojej karierze zawodowej?
nie jestem w stanie powiedzieć liczby, panie Krzysztofie.
Nie wiem, 500, 1000.
Ojej.
Orientacyjnie.
Orientacyjnie nie mam pojęcia, dlatego że wcześniej też pracowałam w podstawowej opiece zdrowotnej, więc to też była grupa, bardzo duża grupa pacjentów należących do poradni lekarza rodzinnego, więc to były codzienne nasze rozmowy, spotkania w różnych warunkach i w gabinecie zabiegowym i przy rejestracji możliwość porozmawiania o różnych rzeczach. Podstawowa opieka zdrowotna daje takie możliwości, że poznajemy nie tylko jego życie zawodowe, ale również to, w jakich warunkach mieszka, jego środowisko, w którym ma swoją rodzinę. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobry aspekt na poziomie POZ-u, żeby pomóc pacjentowi diabetologicznemu. Miałam również kontakt z pacjentem diabetologicznym i w szpitalu, teraz obecnie w swojej działalności, więc tak naprawdę w różnych środowiskach miałam kontakt z pacjentami, a dzisiaj w ramach opieki długoterminowej, domowej również, to już jest inny aspekt pracy z pacjentem diabetologicznym, bo dzięki tej opiece mam możliwość wejść do domu, móc go odwiedzić. No
to bardzo istotne jest, tak, żeby
tak,
się środowisko zobaczyć.
Tak, wtedy poznaję tak naprawdę wszystko. To, jak funkcjonuje, jak żyje, jakie jest jego hobby, to, co lubi robić w domu. I to opieka długoterminowa daje takie możliwości jeszcze bardziej holistycznego zajęcia się pacjentem diabetologicznym, więc trudno jest tu mówić mi o ilości.
To tak, po pierwsze dziękujemy bardzo, po drugie życzymy, żeby 23 wyszedł na 100% i żeby to była dla wszystkich
bardzo
rewelacja. Czekamy na informacje o teatrze, a teraz proszę Państwa, żeby troszkę, że tak powiem, od tematów przykrych, cukrzycowych, problemów cichych, głośnych i tak dalej, poprosimy o muzykę, a po muzyce wracamy i Edyta Wojtcza, która tu jakieś notatki bardzo, podejrzewam, ważne prowadzi. Aha, i proszę Państwa, to mapowanie myśli to Tony Buzan, taki angielski psycholog wymyślił, przypomniało mi się. To teraz muzyka. No to jesteśmy z powrotem. Oczywiście Sugar Man to nie była żadna aluzja do tytułu i tematu audycji, natomiast polecam Państwu ten film, polecam Państwu muzykę Rodriguez'a, Sixto Rodriguez'a. No człowieka, który właśnie po latach się przebił i no i chyba warto właśnie tego posłuchać. Pani Edyto, temat ciche powikłania czy przemilczane powikłania?
Tak, ja słuchając pani Beaty, ja mam trochę inne przemyślenia w tej kwestii, ponieważ uważam, że nie tylko tematy intymne w cukrzycy są tematami cichymi, ale są to wręcz tematy przemilczane. Jest to przemilczane powikłanie. Ostatnio też chciałabym się z Państwem podzielić taką swoją refleksją i doświadczeniem. Byłam na konferencji, która była zorganizowana dla lekarzy i tam lekarz seksuolog zapytał obecnych na sali lekarzy, było około 30 osób, kto z Państwa rozmawia na tematy intymne ze swoimi pacjentami. Wśród tych osób zgłosiły się jedynie 4 osoby.
Na 30.
4 osoby na 30 i ja myślę, że temat intymności w cukrzycy jest tematem wciąż tabu i myślę, że niedocenianym, bo w momencie, kiedy są pewne zaburzenia, jakaś patologia związana ze sferą intymną mężczyzn, to tutaj doprowadzenie na przykład do normoglikemii, jeśli by była taka potrzeba, włączenia insulinoterapii, to problemy natury intymnej mogłyby przestać istnieć i relacje między żoną, partnerką mogłyby się poprawić. To jest kwestia tylko odpowiedniego leczenia w wielu przypadkach, ale no, trzeba ten temat poruszyć i myślę, że budowanie takiego zaufania zarówno przez lekarzy czy pielęgniarki, w ogóle personel medyczny, budowanie zaufania z pacjentem, który przychodzi, rozmowa, wykazywanie zainteresowania temu pacjentowi właśnie wzmacnia to zaufanie i w momencie, kiedy przychodzi ten moment na rozmowę o sferze intymnej, wtedy pacjentowi jest łatwiej też otworzyć się, myślę. Ja chciałam jeszcze opowiedzieć, dokończę ten temat.
No właśnie, bo ja wiem, co pani chce powiedzieć, bo się pani uśmiecha, ale uprzedzę, że to bardzo, to o tym rysunku, co pani mówiła,
właśnie chcę
niezwykle
powiedzieć
znaczące.
Rysunek, który był też no, dla mnie bardzo dużym doświadczeniem, dla mojej też praktyki pielęgniarskiej. Otóż rysunek traktuje o tym, jak rzecz dzieje się w gabinecie lekarskim i po jednej stronie siedzi lekarz, po drugiej stronie siedzi pacjent rozebrany. I lekarz w chmurce myśli sobie tak: nie zapytam tego pacjenta o sprawy intymne, bo jeszcze sobie coś o mnie pomyśli albo sam będzie czuł się w niekomfortowej sytuacji. Natomiast siedzi pacjent i w chmurce myśli sobie tak: żeby tylko mnie ten lekarz zapytał, żeby mnie tylko ten lekarz zapytał. Także szanowni państwo, to jest też tak, że myślę, że to zainteresowanie, które dajemy temu pacjentowi, otwiera go na również na takie sprawy, o których jest trudno rozmawiać, szczególnie w polskim społeczeństwie, gdzie ten temat, te tematy intymne naszej seksualności są wciąż tematami tabu. Nawet w dużych miastach ludzie nie potrafią otwarcie rozmawiać na tematy seksu, na temat swoich problemów związanych właśnie z tą strefą intymną, a szczególnie w cukrzycy, kiedy ma to ogromny wpływ na takie wzajemne relacje rodzinne, powinniśmy o tym rozmawiać i udzielać pomocy pacjentom. Tak jest moje zdanie.
Tym bardziej, że, bo tutaj jakby w rozmowie z panią Beatą to nie do końca, ale to można powiedzieć tak, że te kwestie są niezwykle istotne, chociaż są nienazywane i jakby nie przywoływane bardzo często. Dużo ludzi cierpi w milczeniu po prostu, bo się boi powiedzieć, wstydzi powiedzieć. Zresztą to dotyczy oczywiście przede wszystkim mężczyzn, ale również dotyczy kobiet, ponieważ no, to kiedyś żeśmy o tym mówili chyba w jednej z pierwszych audycji, że problemy w życiu intymnym również dotyczą kobiet, są związane z cukrzycą, może w mniejszym stopniu, ale dotyczą. I poza tym tak naprawdę nie ma, a przynajmniej bardzo mało jest, również wydawnictw, które by te kwestie poruszały w sposób taki no nie supermedyczny, tylko taki normalny, ludzki. Czasami diabetyk, że tak powiem, na ten temat pisze, ale to tak chyba wszystko w gruncie rzeczy. No można coś tam na różnych portalach znaleźć jeszcze i koniec.
Rzeczywiście w literaturze fachowej też jest mało informacji na ten temat.
A to jest, no nie oszukujmy się, no proszę państwa, jest to jedna z najbardziej istotnych sfer naszego życia i koniec, kropka. I tutaj nie ma co wymyślać i nie ma co kombinować. Także apelujemy, jeśli nas słuchają lekarze, pytajcie, a pacjenci mówcie.
Tak, ja może jeszcze
nawet
przytoczę.
Nie pytani.
Tak, tak, to myślę, że warto, ale jeszcze chciałam przytoczyć taki przykład, który mnie też bardzo zastanowił. Sytuacja kobiet, które mają cukrzycę. Otóż były przypadki, kiedy kobieta miała cukrzycę, była zdrowa i nic jej nie dolegało. Akurat w sferze intymnej było wszystko w porządku, ale miała cukrzycę. I jej partner, ich partnerzy zachowywali się w taki sposób, że nie chcieli jakby podejmować inicjacji i w tej sferze intymnej być aktywnym i takim bardzo dynamicznym, dlatego że bali się, że ta ich partnerka jest na tyle taką kruszynką chorą na cukrzycę, słabiutką, że mogliby jej ją uszkodzić. I tutaj były takie właśnie dla mnie bardzo no, do zastanowienia sytuacje, że rzeczywiście może tak być, że kłopoty mogą być z tego powodu ze strony mężczyzny. Kobieta może być zdrowa, a jej partner, w sensie zdrowia, ale no, z tą cukrzycą, a jej partner może mieć jakieś wyobrażenia o tej chorobie i może mieć różne projekcje w głowie. I wystarczy na przykład wtedy tylko z partnerem porozmawiać, jeśli się zdarzy, że kobieta z cukrzycą ma problem w sferze intymnej.
Tylko że tutaj jest no, niezwykle istotne, żeby obie strony mówiły, bo tutaj tak. Od tego się zaczyna tak. I na tym polega cały problem, bo no bo co, no jeżeli nie ma informacji, to trudno mówić o terapii, trudno mówić, no na przykład, no jeżeli pacjent nie mówi, to co, no przecież nie skieruje go pani ciupasem do seksuologa, prawda?
Tak.
On musi wyrazić taką wolę i w ogóle podjąć ten temat. A zresztą, no tak naprawdę, zresztą to co mówiła Beata i teraz pani podkreśliła, to jest terapia par, tak naprawdę. Co moim zdaniem jest z psychologicznego punktu widzenia jeszcze trudniejsze tak naprawdę, ponieważ no, przed swoimi partnerami gramy różne gry i nie zawsze są to gry w szczerość.
Tak. Ja myślę, że temat rodziny osoby z cukrzycą jest niezmiernie ważny. Ja tutaj zdradzę, mogę na razie na tym etapie powiedzieć tylko tyle, że właśnie kończymy badanie DAWN-2, które mówi o potrzebach, życzeniach.
A czy to robicie, rozumiem, w ramach Novo Nordisk?
W ramach Novo Nordisk. I właśnie tam w tym roku, bo pierwsze badanie DAWN było w 2001 roku i teraz wróciliśmy do tego badania, chcieliśmy zbadać, co zmieniło się na przestrzeni tych lat, ale takim tematem dodatkowym, który chcieliśmy zbadać, to właśnie rodzina. Jaki wpływ cukrzyca ma na całą rodzinę? I się okazuje, że na razie nie będę zdradzać szczegółów i konkretnych liczb, bo rzeczywiście
to,
wyniki będą...
Będą to poprosimy
natomiast
do radia.
Jedną rzecz, którą chciałam podkreślić, to, że rzeczywiście jest tak, że rodzina na równi choruje z tą osobą, która ma cukrzycę, a jedyne, czego ta rodzina nie odczuwa, to jest uczucie na przykład związane z ukłuciem i konkretnym zastrzykiem, bądź odczuwaniem dolegliwości, które są związane albo z hiperglikemią, czyli z pragnieniem, albo z hipoglikemią, wtedy, kiedy ten pacjent bardzo się źle czuje z powodu niskiego poziomu cukru. A obawy i wszystkie inne rzeczy związane z chorowaniem na tę chorobę, to ta bliska osoba i bliskie osoby, cała rodzina przeżywa dokładnie bardzo podobnie jak ta osoba chora.
Mam nadzieję, że jak już Państwo to wszystko policzą, że tak powiem, przemnożą, podzielą, sprawdzą, opiszą, to będziemy mogli zaprosić Panią, żeby te wyniki przedstawić, bo sądzę, że są to, na jak dużej próbce było to badanie robione?
To jest bardzo duża próba. Proszę, nie chciałabym teraz jeszcze o tym badaniu mówić, ponieważ pacjentów było bardzo dużo, w wielu krajach to badanie
zapytam
było...
Zapytam inaczej. Rozumiem, że jest to próba tak zwana reprezentatywna,
tak
że
jest,
wnioski,
tak.
które zostały tak. wyciągnięte z tego badania, mogą mieć taki charakter, nazwijmy to, wiążący, o tak.
Tak.
Więc będziemy mieli od tej olbrzymią prośbę, żeby to badanie pokazać, ponieważ ja uważam, że właśnie takie podejście, zresztą kiedyś o tym żeśmy rozmawiali z profesorem Czupryniakiem, właśnie poprzez, że tak powiem, rodzinę, poprzez całe środowisko, to jest właściwe podejście do cukrzycy, bo przecież pacjent, człowiek żyje, nie żyje sam, w związku z czym muszą te relacje pomiędzy jego rodziną, jego bliskimi szerzej, no muszą się zmieniać, muszą, że tak powiem, jakoś tam również zmieniać ich życie. Także bardzo jesteśmy zainteresowani i zapraszamy z góry.
Bardzo dziękuję. Na pewno, jeśli będę już mogła, to zapowiadam się w maju, bo w maju będą oficjalne wyniki.
To będzie policzone.
Tak, już będą oficjalne wyniki, także wtedy będziemy mogli się z Państwem podzielić tymi wynikami.
To bardzo, bardzo, bardzo fajnie i mam też nadzieję, że pewnie będzie można je opublikować na przykład diabetyków, żeby, nie wiem jakie jest, czy te badania są takie, że one będą dostępne publicznie, czy nie, to, ale pewnie będą. Jak znam firmę Novo Nordisk, która stara się być, to się ładnie nazywa, społecznie odpowiedzialna.
Tak, jesteśmy społecznie odpowiedzialni, działamy na rzecz przede wszystkim pacjentów, tak żeby ich jakość życia wzrosła i żeby mogli uczestniczyć w życiu, każdym życiu, w każdej sferze życia, podobnie tak jak ich zdrowi rówieśnicy. Także wszystkie te działania, które my podejmujemy, zmierzają właśnie ku pacjentom z cukrzycą, aby ich jakość życia wzrastała.
Proszę Państwa, więc powoli, powoli zbliżamy się do końca. Czas na podsumowanie z wypowiedzi pani Beaty i pani Edyty, osób, które zajmowały się zawodowo edukacją pacjentów z cukrzycą. No jasno wynika, że są to mężczyźni i kobiety, są to dwa różne światy, dwa różne, że tak powiem, dwie różne sfery. Sądzę, że można by powiedzieć o tym, że tak naprawdę cukrzyca jest genderowa. To znaczy ta płeć i to płeć w rozumieniu właśnie gender, czyli takiego no, kulturowo-socjalnego podejścia odgrywa olbrzymią rolę w sposobach dotarcia do pacjenta. To bardzo ładnie wyszło w wypowiedzi pani Beaty, która no właśnie tutaj zwróciła uwagę na to, że faceci to wzrokowcy, że faceci właśnie mają te swoje pudełka nicości, że inaczej to wszystko postrzegają. Pani tam mówiła o tym, że kobiety no jakby w drugą stronę, więc jest to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ tak naprawdę skuteczność leczenia tutaj zależy przede wszystkim od umiejętności komunikacyjnych, proszę Państwa. I no bo leki są, terapia jest znana, natomiast umieć przekonać daną osobę skutecznie, żeby coś tam robiła właściwie, no to jest cała sztuka.
Jeśli mogę jeszcze.
Oczywiście.
Ja myślę, że komunikacja to jest jedna rzecz, ale nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała. Także panie Krzysztofie, proszę jeszcze o tę możliwość,
spokojnie.
Ale widzę, że mamy jeszcze czas,
mamy
więc mogę powiedzieć.
Czasu. Chyba, że oprawcy, że tak powiem, żądają. Dwie minuty.
Dwie minuty mamy, wyrobię się oczywiście. Myślę, że niezwykle ważne, bo ta komunikacja z drugim człowiekiem jest rzeczywiście bardzo ważna, żeby zwracać uwagę zarówno na różnice płci, ale również i stan, w jakim ten pacjent do nas przychodzi. Ale nie zapominajmy również, szanowni państwo, o innowacyjności w lekach, w innowacyjności systemów do podawania insuliny. Ja myślę, że ten świat idzie bardzo do przodu. Ja też mam cukrzycę i wiem, jak na przestrzeni tych 25 lat, jak żyję z tą chorobą, jak bardzo zmieniło się też moje życie, że warto korzystać z tych innowacji, które daje medycyna, współczesny świat, bo tak jak mężczyźni nie lubią czekać, nie lubią, żeby to, żeby na ich drodze, w ich życiu były jakieś przeszkody, raczej chcą iść do przodu i chcą być niezależni, chcą być samodzielni. I współczesna medycyna daje te możliwości, współczesna diabetologia daje te możliwości. Myślę, że warto to wykorzystywać, szczególnie ponieważ dzisiaj rozmawiamy o mężczyznach. Mężczyźni są właśnie tacy, którzy lubią te nowinki, lubią udogodnienia w życiu, więc warto to też wykorzystywać, lecząc swoich pacjentów płci męskiej.
Pokazać, że może być fajniej.
Tak, że może być lepiej.
Proszę Państwa, no to koniec w takim razie i żegnają się z Państwem Edyta Wojtczak,
do widzenia
Beata Stepanow, że tak powiem, z Konina i Krzysztof Mika. No i cóż, zapraszamy na spotkanie w przyszłym tygodniu. Sądzimy, że Kasia już, że tak powiem, zacznie wydobywać z siebie głos, czyli w stałym, że tak powiem, zestawie będziemy z Państwem rozmawiali. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl.
Witam bardzo.